16.30, Żaneta Walentyn. Witam Państwa w audycji Bliżej Życia. Kontynuujemy temat, który podjęliśmy 15 minut po 12 w audycji Jaki region? Razem z Andrzejem Krystkiem pojechaliśmy do gminy Koronowa, konkretnie byliśmy w miejscowości Wilcze, bo tam jest kolejny, trzeci już protest mieszkańców przeciwko budowie chlewni. Pierwszy był w Lipinkach, potem było Bieskowo, teraz jest Wilcze. Mieszkańcy Koronowa, gminy Koronowo nie chcą budować chlewni, czy rozbudowy również chlewni, dużych chlewni w swojej okolicy, bowiem obawiają się różnych uciążliwości, no przede wszystkim związanych z zapachami. Albo powiem po prostu ze smrodem. Tymczasem hodowcy mówią, no dobrze, ale przecież gdzieś hodować musimy w mieście. Nie będziemy hodować w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej, na rynku w Toruniu mamy hodować świnie, a jeżeli nie będziemy hodować, to za chwilę hodowla trzody chlewnej w Polsce upadnie zupełnie i będziemy skazani na to, co będziemy mogli ewentualnie ściągnąć z Holandii, z Danii, z innych krajów europejskich, ale będziemy wówczas na łasce i niełasce rolników z Unii Europejskiej na przykład, a nasi rolnicy, nie wiem, zaczną szyć buty albo płaszcze, albo sprzedawać telewizory. Jednym z takich rolników protestujących przeciwko budowie chlewni przez swojego sąsiada, czy rozbudowie chlewni, był pan, który zaprosił nas do własnego domu. Posłuchajmy.
Tam mam chlewnię, tu mam drugą, to jest tu dółka całego i mam to jest moje gospodarstwo. Jak i również pani redaktor tu jest, chodzi, teraz idziemy na o tą całą sprawę, o dom, który tu jest inwestor. To jest właśnie.
Czyli to jest przez drogę,
przez
tak?
Drogę,
i dlatego panie, pan się dowiedział
dlatego,
później.
Dlatego ja jestem przez drogę. Przez drogę. Ja jestem tu, sąsiad akurat się zatrzyma i pani redaktor, nic nie jest zakłamane. To jest mój dom, który ja buduję dla mojego syna. To jest dom, ja go rozpocząłem w miesiącu listopadzie, bo dostałem wszelkie...
Czyli pana syn mieszka naprzeciwko tego
gospodarstwa. Będzie mieszkał, bo ja w tym roku będę planował, żeby syn się wybudować, żeby mój syn na święta Bożego Narodzenia już zamieszkał ze swoją małżonką, wie pan, pani, i tu jest, to jest dom z garażem, bo jego małżonka będzie dojeżdżała do pracy, do Kornowa, żeby to... Panie redaktor, teraz tak, 8 metrów jest do granicy drogi, jest mój dom. 8 metrów ma droga, jest droga i 8 metrów jest planowane inwestycje. On już zaczął rozbierać.
Gdzie będzie ta inwestycja?
To jest na miejscu tej starej chlewni. 24 metry. Tu już zaczął, bo jest przekonany święcie, że on już dostanie wszelkie zezwolenia i już zaczął rozbierać tą chlewnię i na tym miejscu będzie pobudowana. Drzewo wytnie i będzie 50 na 960 tuczników. Ale i również, panie redaktor, tamte chlewnie, jak i tamta i ta, one produkują cały czas tuczniki, świnki.
No tak, a w tej chwili jest tam około
650 sztuk, ja nie liczyłem, ale wiem, bo redakcja z jednych gazet dzwoniła do właścicielki gospodarstwa i ona podała taką ilość. I do tej ilości 655 trzeba doliczyć nowo powstałą 960. No to jest 1700 sztuk, panie redaktor, no przez drogę, no dosłownie przez drogę, 25 metrów mojego gospodarstwa. Nie ukrywam, panie redaktor, postawienie takiej chlewni, takiego gromu w tak bliskiej odległości, proszę mi wierzyć, graniczy się z likwidacją mojego gospodarstwa, które prowadzę od 3 pokoleń.
Bo a pan też ma trzodę.
Ja mam trzodę, chowana jest tradycyjnie,
czyli
jest
siłkowo.
Na siłkową i panie redaktor, ja mam to w mniejszej ilości, bo mam tyle mi potrzeba, no bo tyle mi wystarczy, mam ilości niespełna 200 sztuk i to ja trzymam.
Ale co pan zrobi, bo tutaj pana sąsiad dostał uwarunkowanie uwarunkowania środowiskowe, tak czyli jest. Taką wstępną zgodę, no zgodę tak, no z zgodę. Urzędu Miasta. Jak twierdzi burmistrz, nie miał innego wyjścia, tylko musiał tę zgodę dać. Mhm. Natomiast no, jeszcze jest kwestia starostwa i tak dalej, pozwoleń na budowę. Jeśli powstanie tutaj ta chlewnia, to co pan zrobi wtedy? Bo pan mówi, że pan wtedy nie
pani,
da rady.
Pani redaktor, dla mnie wyrażenie zgody to jest dla mnie wyrok śmierci. Ja będę musiał zlikwidować to gospodarstwo i nie będzie dalej.
Pan go nie sprzeda.
Pani redaktor, ale proszę postawić się w mojej sytuacji. No, która wybranka mojego syna następcy, a przyszła żona, będzie chciała zamieszkać w bliskości z takim smrodem? No proszę mi powiedzieć, automatycznie gospodarstwo będzie, jak nie zamieszka, to znakiem tego, że on nie będzie tutaj pracował w tym gospodarstwie. I to już ja tylko to podciągnę do swojego wieku emerytalnego, a resztę nie będzie następcy. No mówmy co szczerze. Dla mnie to jest, pani redaktor, proszę mi wierzyć, może trochę przytoczę, to jest dla mnie walka jak z nowotworem. Dosłownie z nowotworem. Użyję tu mocnych słów, ale to jest rzeczą niemożliwą, rzeczą jest niebywałą. Jak to się mogło stać, żeby tak było wyrażona pozytywna zgoda pana burmistrza tak bliskiej odległości?
Jeżeli chodzi o tą ścieżkę uchwałodawczą, jeżeli chodzi o radę i ścieżkę wykonawczą, czyli jeżeli chodzi o burmistrza, wójta, prezydenta, to informowanie jest w sposób zgodny z prawem. Na każdym etapie jest możliwość zapoznania się z dokumentacją. Oczywiście można by tutaj szukać luk w prawie, które mówią o tym, że dostęp do tej informacji mają ci, którzy bezpośrednio przylegają do działki, na której ma coś powstać i tak dalej. No są to pewne rzeczy. My tutaj akurat w niektórych sytuacjach idziemy dalej, konsultujemy to trochę szerzej.
Ale panie burmistrzu, pan Szuba twierdzi, że on nic nie wiedział o tym, że jego sąsiad zamierza właściwie potroić liczbę swoich, niemalże potroić liczbę swoich świń.
On jest najbliższym sąsiadem. Też właśnie ten argument padł ze strony zainteresowanych mieszkańców, że dowiedzieli się gdzieś pokątnie dopiero na jakimś tam etapie postępowania, które już wcześniej trwało.
Zgodnie z przepisami powiadomieni są tylko i wyłącznie sąsiadujący właściciele działek. Jeżeli wystarczy, że niestety w prawie jest taka luka, jeżeli działką sąsiadującą jest na przykład droga, to już następny, który jest za drogą, nie jest informowany. Ale co nie znaczy, bo teraz moglibyśmy dojść do takiego absurdu, że w takim układzie moi pracownicy musieliby po wszystkich mieszkańcach chodzić i ich informować, że coś się będzie działo. Oczywiście nie mam takich możliwości, natomiast oczywiście jest coś takiego jak biuletyn informacji publicznej, na którym są zamieszczane wszystkie informacje dotyczące realizacji jakichkolwiek inwestycji na terenie gminy. W związku z tym można się w każdej chwili zapoznać i to nie jest nigdzie skryte, nie jest nigdzie ukryte. Wszędzie jest to uwidocznione.
Ale pan wie, że nie każdy tam zagląda.
No tak, no ale ja nie wierzę w to też, pani redaktor, że ktoś, kto coś realizuje obok, nawet po sąsiedzku, że druga strona tego nie wie. No, nie przesadzajmy.
Z tą informacją nie jest najlepiej, ponieważ w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku, kiedy myśmy protestowali przeciwko tej dużej inwestycji w Lipinkach, w Nowym Dworze oraz w Bieskowie w gminie Koronowo, nie mieliśmy zielonego pojęcia, że ma powstać podobna inwestycja, znaczy inwestycja o mniejszej skali, ale dokładnie bazująca na tych samych metodach produkcji, więc no z tą informacją jest właśnie tak, że...
A jak się dowiedzieliście?
Że ja się dowiedziałem tutaj od pana, który jest właściwie najbardziej zainteresowany.
Ja jako najbliższy sąsiad dowiedziałem się bardzo późno.
To ja jestem święcie przekonany, że ta inwestycja powstanie, bo jeżeli będzie to się odbywać wszystko zgodnie z przepisami, to nie ma szans takich, a będzie po prostu takie znienawidzenie mieszkańców między sobą, że to po prostu, no...
Właśnie tu jest klucz.
Będzie naprawdę duży problem.
No
jest,
właśnie.
Szanowni Państwo, to nie jest zgodne z przepisami, to nie jest...
Powiem Panu szczerze, ja mam większe doświadczenie, tak z całym szacunkiem do Pana. Mhm. Jak Pan mnie dobrze słuchał, 8,5 roku walczyłem o to, żeby zbiornik na gnojówkę postawić. Zbiornik na gnojówkę, nie zwiększałem absolutnie produkcji.
Dobrze.
Chciałem po prostu, żeby te odchody, powiedzmy, tak, to jest nawóz naturalny, już zaznaczmy, tak, żeby on był uporządkowany, żeby on był w szczelnym zbiorniku, elegancko zamknięty.
Ustawy.
Tak? I powiem panu, że taki komitet się zawiązał, być może jak wy, albo jeszcze większy, i 8,5 roku. I co, przepraszam,
my
nie postawiłem.
My nie jesteśmy przeciwni inwestorom. Ja też jestem inwestorem, też mam gospodarstwo i realizuję inwestycje. To nie o to chodzi, żeby komukolwiek robić na złość. Tutaj chodzi o pewną najistotniejszą sprawę, to tą, że tego typu inwestycje są toksyczne. I to dla wszystkich, i dla mieszkańców, i dla tych, którzy...
Ja tak, wie pan co, przerwę panu, jak krzyczy pana w dur, nie?
Proszę mi nie przerywać.
Niech pan się na owoce i warzywa, niech pan na owoce, warzywa przejdzie i do sklepu mięsnego pan niech nie wchodzi.
Wie pan co, ja jem...
Niech pan bzdur nie gada.
Ale ja nie opowiadam bzdur, bo akurat się tym tematem bardzo mocno interesuje i są metody produkcji takie, gdzie może pan wyprodukować zdrowo. To proszę mi powiedzieć, dlaczego tacy producenci jak pan nie jedzą, albo większość z nich nie je tego, co produkują, tylko jedzą inne jedzenie. Takie są fakty.
Żeby wyprzeć produkcję obcą, duńską, holenderską, to musimy mieć rodzimą. To muszą być chlewnie, które będą miały od 50 do 200 loch w tych naszych rodzinnych gospodarstwach, żeby sąsiad miał gdzie kupić. On dzisiaj nie ma gdzie kupić. Jeżeli sprzeciwiamy się inwestycjom zachodnim, to się zgadzam. Natomiast sprzeciwiamy się już inwestycjom krajowym. I ja dokończę myśl, a potem pan będzie mówił. Jeżeli dzisiaj, nie wolno się nawzajem zaskakiwać, jeżeli wybudowano domki jednorodzinne, nie wiem, 5, 10 i nagle obok tych domków jednorodzinnych ktoś buduje potężną chlewnię, to uważam, że oburzają się ludzie słusznie. Natomiast jeżeli gospodarstwo było od wielu pokoleń i ono czy chce, czy nie chce, musi modernizować się, musi się w tym gospodarstwie zmieniać produkcja i zasady.
A jeżeli pana syn tu nie zamieszka, to powrócę do tego, o czym mówiłam przed chwilą. Nikt nie kupi ani domu skończonego, ani domu w stanie surowym w takim sąsiedztwie.
Pani redaktor, dom jest zbudowany w ramach siedliska. I tego nie można domu oddzielić od tego gospodarstwa. Nie można, bo to jest w ramach siedliska. I jeśli on tu nie zamieszka, a nie będzie chciał, a wiem o tym, że w tym smrodzie nie zamieszka, to będzie równoznaczne z likwidacją całego mojego gospodarstwa.
No bo nie będzie następcy.
Następcy nie będzie. I nikt tego nie będzie chciał przyjąć. I będzie zmarnowane gospodarstwo, na które pracowały trzy pokolenia. Ja pracuję trzecie pokolenie. Pracował mój dziadek. Moi rodzice wylali tutaj swoją krwawicę. Były różne, radzili sobie w gospodarstwie, a ja tutaj przez zachodniego inwestora stracę swoje rodzime gospodarstwo.
Ale pan mówi zachodniego?
To wie panie redaktor, zachodni to jest inwestor z zewnątrz.
Ja rozumiem, ale to nie to pan podejrzewa, że tutaj będą hodowane świnki duńskie czy holenderskie?
Panie redaktor, nie, że podejrzewam. One już na dzień dzisiejszy są hodowane. One na dzień dzisiejszy w ilości 600 świń, 650, one są rodzimej duńskiej są świnie. To są kontrahenta z zewnątrz.
Rozumiem, bo tak. Musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, tak, że niektórzy rolnicy czasami podejmują się po prostu wychowania świnek duńskich czy holenderskich. Tak, dostają za to
miesięczne wynagrodzenie.
Tak, i potem oddają to właścicielowi duńskiemu czy holenderskiemu.
Tak jest,
czy
tak jest. Taka zachodzi sytuacja. Pani redaktor, podejrzewam, wręcz jestem przekonany, a jestem też rolnikiem już od ćwierć wieku. To jest gospodarstwo 30-hektarowe i nie byłoby 30-hektarowe stać na pobudowanie takiej wielkiej chlewni. Pobudowanie takiej chlewni wiąże się z kosztami, to jest wyliczone, w granicach 1,5 miliona. Proszę się zapytać kogokolwiek z rolników, czy 30-hektarowe gospodarstwo jest stać na pobudowanie takiego obiektu.
Ale pan na tej podstawie podejrzewa, że to nie są polskie świnie? Czy pan o tym wie?
Ja o tym wiem, bo przyjeżdżają samochody, panie redaktor, tu przyjeżdżają świnki, przywożą małe prosięta, później jak podrosną, zabierają, jak i również widzę, że przyjeżdżają samochody dostarczające pasze do gospodarstwa. Także ja nie muszę nic podejrzewać, ja wszystko widzę jako najbliższy sąsiad.
Czyli pan uważa, że to jest też wypieranie w ten sposób polskich rolników, hodowców?
Tak. Ja tak uważam.
Może przytoczę troszeczkę z mojej historii. 8,5 roku walczyłem o to, żeby postawić zgodnie z przepisami zbiornik na gnojówkę. 8,5 roku, mordęgi właśnie przez takie, powiedzmy, komitety, które powstały, które kompletnie nie miały zielonego pojęcia, które praktycznie patrzyły tylko o własnym, że tak powiem, zakresie, bo to będzie mu przeszkadzać, a główna rzecz, która tak mnie się osobiście wydaje, to niestety jest no, brak życzliwości dzisiaj w najbliższym sąsiedztwie. Jeden drugiemu po prostu zazdrości. I to jest smutne. Ja powiem szczerze, z mojego doświadczenia to, co przeszedłem, nie życzę tego nikomu.
Panie sołtysie, zazdrości pan?
Na dzień dzisiejszy uważam, że na wsi jest za dużo agresji. Ta agresja, no w naszym powiecie to się zaczęło od Kuników, Dobcz, Kotomierz, a potem poszło to po linii Chlewni, Lipinki, Bieskowo, a teraz skończyło się na Wilczu. Ale to nie jest jakiś ewenement w Polsce, bo to jest w tej chwili ogólnopolski problem. Zaglądam do internetu i widzę, że to w całej Polsce są i komitety protestacyjne i ludzie sobie nawzajem, brzydko mówiąc, skaczą do oczu.
Ludzie sobie nawzajem skaczą do oczu, mówi sołtys Wilcza w gminie Koronowo. Problem jest skomplikowany, proszę państwa, bo z jednej strony naprawdę zależy nam i powinno nam zależeć na tym, żeby polscy rolnicy się rozwijali i muszą mieć gdzie się rozwijać. Jeżeli ktoś od wielu lat ma hodowlę świń, bo o tym tu dzisiaj mówimy, i chce ją rozwijać, to dlaczego nie ma tego robić? Ale ja też rozumiem tych sąsiadów. Mamy pierwszy telefon w tej sprawie. Witam, halo, słyszymy się?
Dzień dobry.
Witam Marcin pana. Bydgoszczy. Witam, panie Marcinie.
Odnośnie hodowli, mhm. tego, bo ja słuchałem o 12 tak. Tego reportażu całego.
Tak.
Ewidentnie widzę, że źle, że to przepisy popełniają duży błąd, że określenie produkcji przemysłowej jest od ilości świń, a nie od metody chowu.
A nie od sposobu, tak.
Mhm. Dokładnie, bo moim zdaniem chów bezsiłkowy to jest najgorsze, co można sobie po prostu zafundować. I my sami sobie to fundujemy. Bo nie kupując, powiedzmy sobie, żywności chowanej naturalnie, sami sobie fundujemy taką bombę, ponieważ świnie hodowane bezsiłkowo nie są zdrowym mięsem ani zdrowymi świniami. One dostają pożywienie, którego w naturze nie spożywają i takie świnie wypuszczone na dwór, one w rzeczywistości to one nie widzą dworu nigdy, ale w momencie, kiedy zostałyby wypuszczone na dwór, one by zdechły od nadmiaru bakterii, które momentalnie by je obsiadły i zabiły. Ja ze względu na zawód, który wykonuję, poniekąd mam styczność z takimi właśnie chlewniami i tam się wchodzi w kombinezonach białych, w kaloszach, w rękawiczkach, w maseczkach jednorazowo używanych, które następnie wszystkie są kierowane do prania po jednorazowym użyciu. Do takich chlewni nie ma wstępu osoba postronna żadna. One są zamykane zamkami. Są pilnowane przez kamery, pożywienie jest ściśle sprawdzane. No, dla mnie to jest zupełnie metoda, która nie ma nic wspólnego z naturalnym chowem jakiegokolwiek zwierzęcia. I przez to, że te zwierzęta są chowane w takich warunkach, że dostają takie pożywienie, a nie inne, są bardzo podatne na choroby, których w normalnych warunkach w chowie naturalnych nie imają się te choroby tych świń na przykład. Przez to, że one są tak podatne, są szprycowane antybiotykami, żeby nie dopuścić do choroby tych zwierząt. Bo na przykład byłem na chlewni, która ma 100 metrów długości i od początku do końca jest tam 3000 świń w takiej chlewni. 100-metrowy budynek, wyobraża sobie pani 100-metrowy budynek?
No powiem szczerze, że nie i wszystko, co pan mówi, jest dla mnie nowe, bo ja oczywiście wiem, na czym polega hodowla bezsiłkowa. Chodzi o to, że po prostu świnki nie stoją na podłodze, tylko na takiej rusztce, znaczy podłoga jest rusztem.
Tak.
I ja wiem od rolników i od mieszkańców wsi, że ta hodowla bezsiłkowa jest znacznie bardziej no, zapachowa albo no, wytwarza większy smród. Ale o tym, co pan mówi, nie słyszałam.
Jeżeli chodzi o zapachy, to może z tymi zapachami nie jest tak tragicznie, powiem pani. Mhm. Bo zapachy jako zapachy da się jeszcze jakoś ogarnąć w tym. Ale
tylko pan mówi, że jest niezdrowe po prostu. Tak?
To raz, a po drugie w promieniu 100-150 metrów, jak tylko robi się trochę cieplej, to jest taka plaga much, że nie idzie się od tego obgonić.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Wszystkiego dziękuję, dobrego, do usłyszenia. Mamy kolejny telefon. Halo, słyszymy się? Halo?
Tak, słyszymy się? Tak?
Proszę bardzo, proszę. Chciał pan wziąć udział w dyskusji.
Tak jest.
Proszę, jest pan na antenie.
Dzień dobry, ja dzwonię z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników, Producentów i Przetwórców Rolnych. Mhm. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że problem jest bardzo poważny, rzeczywiście eskaluje w całej Polsce,
tak.
Ale jest to problem przede wszystkim systemowy. Dlatego należy znaleźć skuteczne rozwiązania prawne, które będą służyły temu, aby zapobiec na przyszłość tego typu eskalacji. No bo cóż, ten sam wójt wydaje decyzję, ten sam wójt jest potem narażony na głos wyborców. I drodzy Państwo, z jednej strony otwieramy się na CETE i na to, że za chwilę z Kanady będziemy mieli gotowe mięso w niskich cenach, z nieporównywalną konkurencją, a z drugiej strony blokujemy sobie rynek Polski. Do czego to zmierza? Uważam, że na polskiej wsi powinno być miejsce dla polskiego rolnictwa i drodzy Państwo, nie bądźmy hipokrytami. Jest miejsce i również taka produkcja powinna na wsi znajdować się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Jak Państwo słyszą, problem jest złożony, bo nawet nasi słuchacze mają tutaj, jak Państwo słyszeli, różne opinie. I ja też nie wiem, co mam powiedzieć, dlatego że, jak mówię, z jednej strony rozumiem polskich hodowców. Oni walczą o przetrwanie i walczą o to, by móc godnie żyć, ale to też ma znaczenie dla nas wszystkich, to jest strategiczne znaczenie dla polskiego rolnictwa. Z drugiej strony rozumiem też mieszkańców wsi, którzy nie są hodowcami i którzy chcą móc otworzyć okno w domu czy wyjść do ogrodu. Nie wiem, jakie jest rozwiązanie z tej sytuacji. Nie mam pojęcia. Może rzeczywiście należałoby to jakoś rozwiązać na drodze prawnej, jak chyba Komisja Rolnictwa, posłowie powinni spotkać się z rolnikami, z hodowcami, z mieszkańcami wsi i może jednak usiąść do rozmów i zastanowić się nad tym, co dalej zrobić, bo tak jak powiedział nasz ostatni słuchacz, problem naprawdę eskaluje, proszę Państwa. Czekam na Państwa wszystkie telefony już po audycji, a teraz musimy kończyć. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.